Kazalnica nowa, taka tamta była chyba większa, jednak muszę notatki zmienić. Styl. Dam. Amen. Tak jak trwało uwielbienie, taka myśl mi przyszła, że mieliśmy nowy skład grupy uwielbienia. Stoję teraz za nową kazalnicą. Gosia wyszła i też jest nowa. I mam pragnienie takie w sercu i chciałbym modlić się o każdą osobę, aby Bóg, to co będę mówił, też jest nowe dla mnie, nowy, świeży sposób patrzenia na bardzo znaną historię. Dlatego modlę się, żeby Bóg w każdym z nas czynił teraz nowe rzeczy. Żeby w imieniu Jezusa, tam gdzie była śmierć, przychodziło życie. Że tam gdzie była beznadzieja, niechaj przyjdzie radość. Niechaj drzwi, które były zamknięte do tej pory, zaczną się otwierać i żebyś miał odwagę i wiarę w to, żeby przez nie wejść. Dlatego w imieniu Jezusa modlę się o przełomy w naszym życiu i o nowy początek dla każdego, kto tego potrzebuje. W autorytecie imienia Jezus. Amen. Amen. Jeszcze jest jedna nowa rzecz w tym wszystkim. Dzisiaj będzie pierwsze z dwóch kazań, które powiem. Za tydzień będzie drugie. I to, o czym będę chcę mówić przez dzisiaj i za tydzień, to zatytułowałem te dwa kazania tak: Syn, nie najemnik. I dzisiaj przyjrzymy się historii bardzo znanej, tak jak powiedziałem, historii o synu marnotrawnym. I przybliżymy sobie bardziej kontekst tej historii, zobaczymy, o czym tam Jezus mówi do ludzi, którzy go słuchali. I skupimy się dzisiaj bardziej na tym aspekcie niebyciu najemnikiem. Natomiast za tydzień bardzo serdecznie zapraszam wszystkich. Będziemy mówić o tym, co to znaczy być synem i co tak naprawdę w tej historii Bóg pokazuje, że dał nam jako nasze dziedzictwo, jako coś, co nam się należy. Dlatego zacznijmy. Mam nadzieję, że historię o synu marnotrawnym każdy słyszał co najmniej raz w życiu, ale krótko przybliżę. Historia jest taka, że był pewien ojciec, miał on dwóch synów, starszego i młodszego. W pewnym momencie młodszy powiedział: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada, więc ojciec dał mu tą część, rozdzielił ten majątek między młodszego i starszego syna, po czym młodszy wyjechał do odległego kraju i żył w sposób, który na pewno ojcu się nie podobał, w sposób, który tak naprawdę Bogu też się nie podobał, tak? W bardzo rozwiąźle. Ten styl jego życia doprowadził go do takiego momentu, że ostatecznie wylądował, że za mieszkanie tak naprawdę miał chleb, w którym był pracownikiem i karmił świnie, ale jakby tego było mało, to jeszcze głód, którego doświadczył, był taki, że chciał się pożywić tym, co jadły te świnie, ale właściciel ich zabronił mu tego. Potem następuje taki moment, kiedy będziemy go później czytali, kiedy ten syn stwierdza: wrócę do domu ojca. Wraca do domu ojca i ku jego zaskoczeniu ojciec go przyjmuje, wyprawia wielką ucztę z tego powodu, że syn jego, który był już praktycznie umarły, który odszedł i nie było nadziei na powrót, wrócił do swojego ojca. Wrócił do tego domu uniżony i chciał na nowo jakby zacząć funkcjonować bliżej swojego ojca. I to jest ta pierwsza część tej historii, bo druga jest o tym starszym synu. Starszy syn był trochę bardziej przykładny niż młodszy. Starszy syn cały czas był z ojcem, ciężko pracował, dawał z siebie wszystko. I w momencie, kiedy Jezus opowiada, że w momencie, kiedy wrócił z pola po ciężkiej pracy i usłyszał, że w domu jest wielka radość i dowiedział się, że ta radość jest z powodu jego brata, który wrócił, delikatnie mówiąc, rozgniewał się i stwierdził, że on w takiej imprezie to nie będzie brał udziału. I wychodzi wtedy do starszego syna ojciec, tłumaczy mu, że należy się cieszyć, że przecież odzyskaliśmy tutaj twojego brata. I mniej więcej w ten sposób kończy się ta historia. Szczegóły w Ewangelii Łukasza, 15 rozdział, więc warto sobie doczytać. To jest tylko tak pokrótce. To, co ważne a propos tej historii, to to, że jest to podobieństwo albo parabola. To nie są autentyczne wydarzenia. I podobieństwo, parabola mają to do siebie, że one nie są w cudzysłowie prawdą. Jest to tylko sposób na to, żeby wskazać słuchaczom, co jest istotne, co jest prawdą, żeby zmusić ich do myślenia. Dlatego, tak jak generalnie całą Biblię trzeba czytać w kontekście, w jakim padają dane słowa, tak o wiele bardziej trzeba pamiętać o tym przy parabolach, przy podobieństwach, żeby zrozumieć, co autor, w tym przypadku Jezus, miał na myśli, kiedy mówił te słowa. I żeby ten kontekst poznać, to musimy cofnąć się do początku 15 rozdziału. Na początku 15 rozdziału czytamy takie słowa. A zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział więc im takie podobieństwo. I wtedy się zaczyna. Ale nie zaczyna się jeszcze historia o synu marnotrawnym, tylko najpierw jest historia o zgubionej owcy, gdzie Jezus mówi, że był pasterz, który miał 100 owiec. Jedna mu zginęła, więc zostawił 99 na pustyni, poszedł, znalazł zagubioną, wziął ją na swoje ramiona i przyprowadził do stada. Zaraz następne podobieństwo jest o 10 drachmach i o sytuacji, gdzie pewna kobieta miała 10 drach, zgubiła jedną. Jak to zauważyła, zaczęła szukać po całym swoim domu tylko po to, żeby znaleźć tą jedną drachmę. Gdy ją znalazła, zaprosiła swoje koleżanki i bardzo się radowały z tego powodu, że udało się znaleźć tą jedną drachmę. I obie te historie są podsumowane takimi słowami, że kiedy jeden grzesznik nawraca się, to co najmniej taka, a tak naprawdę o wiele większa radość jest w niebie. I potem pada historia o synu marnotrawnym, o którym mówiłem, i też mamy tam wielką radość z powrotu. Więc to, co pokazują te trzy podobieństwa, które de facto powinniśmy traktować jak jedno, to pierwsza i podstawowa rzecz, że Bóg jest bardzo mocno zainteresowany tym, aby ratować to, co zginęło, aby ratować to, co potrzebuje tego ratunku, aby ratować tych, którzy tego potrzebują. I zwłaszcza pierwsze dwa podobieństwa mówią o tym bardzo mocno, że Bóg wręcz wkłada inicjatywę, że Bóg wkłada wysiłek, że Bóg naprawdę zabiega o to i pragnie znaleźć człowieka, który potrzebuje ratunku. Więc jeżeli tego nie doświadczasz w swoim życiu, to zachęcam cię, żebyś się zatrzymał i rozejrzał, żebyś spojrzał, postarał się spojrzeć trochę z boku na to, co się dzieje w twoim życiu, bo może uda ci się zauważyć te drobne rzeczy, które Bóg do ciebie kieruje po to, aby cię znaleźć, po to, aby cię uratować. I to są te dwie pierwsze historie, te dwa pierwsze podobieństwa. Trzecie, o synu marnotrawnym, jest troszeczkę inne. Tam też widzimy inicjatywę ojca, który, gdy widzi syna wracającego, wybiega do niego, ale ta historia mówi, że jednak jest jeszcze pewna rzecz po naszej stronie. Że z ludźmi jest o tyle problem, że my musimy dać się ostatecznie znaleźć. Że Bóg nas szuka w momencie, kiedy tego potrzebujemy, ale my musimy dać Mu się znaleźć. To jest prawda, jeżeli chodzi o zbawienie, ale często to jest też prawda, jeżeli chodzi o nasze życie chrześcijańskie. Kiedy szukamy na coś odpowiedzi, kiedy chcemy wejść w nowe rzeczy, do których Bóg nas zachęca, będzie moment, kiedy będziesz musiał zdecydować, idę w stronę, w którą Bóg mnie wzywa. I to jest główne przesłanie tych trzech podobieństw. Ale nie jest jedyne. Bo gdyby tylko o to chodziło, to tak naprawdę ta część o starszym synu zupełnie można by ją wyciąć z tego podobieństwa o synu marnotrawnym, bo jakoś za dużo nie wnosi jakby do tej perspektywy, że Bóg szuka grzesznika, szuka człowieka, który zginął z jego domu. Ale dojdziemy do tego, po co jest ta druga historia. Ta historia o starszym synu. Jak słuchaliście, kiedy opowiadałem o synu marnotrawnym i znacie tą historię, to chciałbym, żebyś się zastanowił teraz nad takim pytaniem, z którym z tych dwóch synów bardziej byś się utożsamił? I to nie jest podchwytliwe pytanie, nie ma złych odpowiedzi. Jakby nie będę też prosił, żeby tutaj podnosić ręce, ale zastanów się. I myślę, że pod koniec tego kazania mam nadzieję, że to nakieruje cię na pewne rzeczy, które może występują w twoim życiu, a może nie. Także zachowajmy to pytanie też w swoim sercu i tą odpowiedź. Więc to jest w ramach wstępu, bo jak powiedziałem, dzisiaj chciałbym mówić na temat niebycia najemnikiem. Bo tak jak czytamy w historii o synu marnotrawnym, to czytamy, że w momencie, kiedy już był bardzo w złym miejscu swojego życia, to wydarzyło się coś, co pozwoliło mu wrócić do domu ojca. Pozwoliło mu wrócić do miejsca, w które było dużo lepsze niż to, w którym się znajdował. I czytamy tam w 15 rozdziale, 17 wersecie coś takiego, że ten młodszy syn właśnie wtedy, kiedy był w tym chlewie i próbował się najeść tym, co świnie jedzą, i nikt mu nie dawał, wejrzawszy w siebie rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Jest to bardzo ważny moment w życiu tego młodego mężczyzny. Bo w tym całym zamieszaniu, w tym wszystkim, co źle zrobił, w tym, jak bardzo oddalił się od swojego ojca, miał na tyle odwagę i wiadomo, życie go też trochę przymusiło, żeby wspomnieć te czasy, kiedy było dobrze. Żeby wrócić do miejsca, z którym go tak naprawdę wyszedł. I kiedy wejrzał siebie, nie czytamy tutaj, że miał pretensje do Boga, do świata, jak to ci gospodarze nie pozwolili mu nakarmić się tym, co jedzą świnie. Nic takiego nie było. On nie obwiniał innych za to, w jakim miejscu się znalazł. Ten człowiek był złamany. Ten człowiek był bez nadziei. Ten człowiek został okradziony tak naprawdę ze wszystkiego, co miał wcześniej u ojca, nawet z poczucia własnej godności. I przypomniał sobie, że w domu ojca nawet najemnicy mają dużo lepiej. Więc owocem tego jego upamiętania, i to jest ta dobra część, jest to, że decyduje się wrócić do ojca. Decyduje się wrócić do miejsca, które ojciec dla niego przygotowywał. Bez żadnego buntu, bez żadnej pychy, z uznaniem własnej winy. I to jest, jak wspomniałem, ta dobra część. Ale jest też ta zła. Bo grzech, który popełniał przez wiele dni, miesięcy pewnie w swoim życiu, doprowadził do tego, że utracił całkowicie swoją tożsamość. Że zupełnie zapomniał, kim jest. Okradł go do tego stopnia z tej godności, że już nawet nie chciał wrócić do ojca jako syn, tylko jako najemnik, jako ktoś, kto będzie pracował za pieniądze u swojego ojca. Ktoś, kto nie ma prawa do żadnych marzeń, ktoś, kto nie ma prawa jakby korzystać z niczego, na co sobie z własnymi rękami nie zapracuje i co nie jest w kontrakcie, powiedzmy. Co gorsze, w tamtych czasach umowa o pracę była podpisywana tylko do wieczora, więc tak naprawdę nawet nie wiedział, co go w przyszłości czeka. I widzimy, co się stało w życiu tego człowieka. Tego młodego człowieka, on nie przestał być, z perspektywy ojca, on nigdy nie przestał być synem. Ale w jego sercu, w jego życiu coś się wydarzyło, że on na siebie już nie patrzył jako syn, jako dziedzic, ale jako najemnik. I niestety mam wrażenie, że my, jako chrześcijanie, czasami wpadamy właśnie w taką pułapkę, że dajemy się oszukać. Dajemy się jakby okraść diabłu z tej tożsamości, którą Bóg wkłada w nas w momencie, kiedy się na nowo naradzamy. W momencie, kiedy czytamy Biblię i aż krzyczą Ewangelię o tym, kim jesteśmy. Ale z powodu naszego mylnego obrazu siebie, naszego mylnego obrazu, jak wielka jest Boża miłość do nas, zaczynamy funkcjonować jako najemnicy. I kiedy tak sobie o tym myślałem, co to znaczy funkcjonować jako najemnik, to pomyślałem, że to jest naprawdę bardzo trudna sytuacja. Zwłaszcza, kiedy doświadczyłeś tego, czego doświadczył ten młodszy syn. On jeszcze kilka lat wcześniej był synem, był dziedzicem. A teraz wraca do ojca z perspektywą, ja już będę najemnikiem. Jakby wrócił i historia by się potoczyła tak, że rzeczywiście zostałby tym najemnikiem, to w jego otoczeniu kręciłby się ten starszy syn i może by widział w nim, że popatrz, tak do siebie by mógł mówić, byłeś w tym samym miejscu. Mogłeś cieszyć się relacją z ojcem, mogłeś cieszyć się błogosławieństwem, które płynie jakby z tego, że się jest dzieckiem jego, a funkcjonujesz jak najemnik. I to mogło być jeszcze dużo bardziej trudne dla niego. I kiedy chciałem, próbując to przełożyć na nasze chrześcijańskie życie, to kiedy stajemy, bo w tej przypowieści ojciec oczywiście symbolizuje Boga, a młodszy syn, myślę, że a młodszy syn dokładnie symbolizuje człowieka, o którym czytamy w pierwszym wersecie, że żył w grzechu, postanowił wrócić do ojca, postanowił przyjść do Boga, ale nie był według siebie godny do tego, aby stanąć znowu w miejscu, które Bóg dla niego przeznaczył. I takie miejsce funkcjonowania jest trudne, bo na długą metę się nie da. Wszelka radość z bycia dzieckiem Bożym nie istnieje. Masz wrażenie, że jesteś tylko wyrobnikiem i służysz tak, robisz rzeczy, robisz, ale ani radości, ani satysfakcji, ani marzeń, nic z tych rzeczy nie będzie. Możesz wpaść w taki sposób, masz prawo wówczas nawet w pewien sposób wpaść w taki sposób funkcjonowania i myślenia, że na moją modlitwę Bóg nie odpowie, bo ja jestem niegodny. Relacji z Bogiem, taką jak mam brat z ławki albo siostra z ławki obok, nie mam prawa mieć z powodu mojego grzechu, z powodu czegoś tam. I to, co chcę w tym wszystkim powiedzieć, bo to jest tak naprawdę bardzo charakterystyczne dla mentalności, kiedy funkcjonujemy jak niewolnik. Najemnik, przepraszam. Że w tej mentalności, funkcjonując w tej mentalności, tak naprawdę próbujesz sobie samemu na wszystko zasłużyć. Próbujesz samemu na wszystko zapracować, tak jak najemnik. Co zrobię, za to mi zostanie zapłacone. Nie wykonam swojej pracy, nie dostanę zapłaty. Jeżeli w naszym życiu chrześcijańskim wpadniemy właśnie w taki sposób myślenia, to jestem pewny, że życie straci smak. To się nie stanie może z dnia na dzień, ale będziesz tracił smak w swoim życiu i tak naprawdę przestanie cię fascynować Bóg, bo się stanie odległy. Przestanie cię fascynować relacja z Nim, bo będziesz tylko skupiony na tym, żeby robić rzeczy, a zapomnisz o tym, do czego zostałeś powołany, żeby być ze swoim ojcem. I w tym przypadku akurat młodszego syna to poczucie winy było tym powodem takiego sposobu myślenia. Ale tego może być bardzo dużo. Tych powodów może być bardzo dużo, mogą być bardzo różne. I kiedy popatrzymy na to, jak funkcjonuje Królestwo Boże, to zauważymy jedną bardzo ważną rzecz, że za nasze zasługi, że za naszą pracę w Królestwie Bożym nic nie można kupić. Że tak naprawdę, jeżeli sobie myślisz o kimkolwiek, że on zasłużył na to, co ma w Bogu, to tak nie jest. Jeżeli sobie myślisz, a weźmy pastora, tak z grubej rury. Jeżeli myślisz, że pastor sobie zasłużył na to, żeby być pastorem, to chcę ci powiedzieć, że pastor sobie na to nie zasłużył. Bo tak naprawdę to, co się wydarzyło, to Bóg go powołał jeszcze w łonie jego matki. Włożył talenty i potencjał w niego, który pozwala mu robić to, co robi teraz. Dał mu łaskę do tego, żeby to odkrył w pewnym momencie swojego życia i żeby to rozwijał. A rozwijanie polegało na tym, że doświadczał kolejnej Bożej łaski i się uczył przez sytuacje, które Bóg stwarzał w jego życiu, przez wyzwania, które mu stawiał. I pastor nie jest w tym miejscu, w którym teraz jest dlatego, że na to zasłużył, tylko że tak dlatego, że Bogu się tak spodobało. Jeżeli pomyślimy o trochę może mniejszej rzeczy, nie wiem, czy mieliście kiedyś taki rodzaj myślenia, ja miałem, chciałbym się modlić tak jak ta osoba. Ona sobie jakoś musiała zapracować na to, że w ten sposób się modli, tak pięknie się modli. Chcę ci powiedzieć, że to żadna zasługa tej osoby. Bo to Bóg tak naprawdę tej osobie okazał miłość. Okazał jej łaskę. Pokazał jej, jak blisko niej jest. I kiedy ta osoba tego doświadczyła, to po prostu wspomina to, czego od Boga doświadczyła. Wspomina te rzeczy, które z Bogiem przeżyła. I stąd taka jej piękna modlitwa. Stąd taka głęboka, która porusza serce, bo mówi o tym, czego od Boga doświadczyła, z Jego łaski, nie za zasługi. I to można przełożyć naprawdę na wszystko, co jest w życiu chrześcijańskim. I wiem, jak to ciężko brzmi i jak to trudno brzmi. To co? Nic nie mogę zrobić ze własnej strony? Są rzeczy, które musimy robić, tak? Ale nie po to, żeby zapracować na to. Tylko jako owoc tego, co od Boga już dostaliśmy. Tak, kiedy pomyślimy o czymś, kiedy Biblia nazywa nas synami, tak, to jest prawda. W innym fragmencie Słowa Bożego znajdziemy, że Biblia nazywa nas sługami. I czasami dajemy się wpuścić w taką pułapkę myślenia, że żeby być synem, to trzeba się nasłużyć. Jak będę służył, to będę godny, będę synem. Ale prawda jest zupełnie odwrotna. Najpierw jesteś synem, najpierw jesteś córką Boga i z tego powodu wypełniasz rzeczy, o które On cię prosi. Z tego powodu dbasz o Jego królestwo, jako własny dom. Jako coś, co niedługo będzie twoje. Z tego też powodu Biblia mówi o tym, że Bóg nie ma względu na osobę. Bo nieważne, kim jesteś, co sobą reprezentujesz, najważniejsze to, żebyś poddał się Bogu. Bo kiedy poddajesz się Bogu, to niezależnie z jakiego poziomu dna startujesz, to Bóg cię ukształtuje i Bóg cię doprowadzi ze swojej łaski do miejsca, o którym potem inni będą mogli powiedzieć, o, chciałbym tak jak On. I to, co będzie ważne w tym momencie, to, żebyś nie zapomniał, dlaczego jesteś tu, gdzie jesteś. Że to nie twoja zasługa, ale to zasługa Boża. Ale przejdźmy do tego starszego syna. Powiedziałem już, że w tym podobieństwie o synu marnotrawnym ojciec symbolizuje Boga. Młodszy syn symbolizuje człowieka, który jest złamany, który ma świadomość tego, że jest grzeszny, że źle zrobił w swoim życiu i nawraca się do ojca. A kogo symbolizuje starszy syn? Jeżeli byśmy wrócili znowu do pierwszych trzech wersetów 15 rozdziału, to nie mamy za dużego wyboru. Z listy słuchających, których wspomina tutaj ewangelista, zostali tylko faryzeusze i uczeni w piśmie. I tak, ten starszy syn obrazuje albo wskazuje na zachowanie i sposób funkcjonowania faryzeuszy i uczonych w piśmie. Jaki to był sposób funkcjonowania? Jak czytamy sobie o starszym synu, to padają tu takie słowa. Już momencik. W 29 wersecie starszy syn odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majątność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. To jest rozmowa starszego syna z ojcem. Jak to się przekłada na faryzeuszy? Jest to wprost odniesienie do tego, co się wydarzyło w pierwszych trzech wersetach. Kiedy faryzeusze zauważyli, że celnicy i grzesznicy przychodzą do Jezusa, to czytamy, że szemrali między sobą, jak ten może dopuszczać takich ludzi do siebie. I to jest to, co zrobił starszy syn w tej przypowieści. Kiedy grzesznik, który się upamiętał, przychodzi do ojca, oni od razu stanęli w miejscu: nie masz prawa. Nie masz prawa tego robić, dlatego że nie zasłużyłeś. Dlatego, że nie jesteś godny. I to jest postawa starszego syna, ale to też może stać się nasza postawa w momencie, kiedy całą naszą nadzieję na wszystko, co jest w Bożym Królestwie, położymy w naszych zasługach i w naszych osiągnięciach. Będziemy dla siebie tak surowi, że stanie się to może nawet częścią naszej tożsamości. I wydarzy się najprawdopodobniej tak, że zanim się obejrzymy, to w ten sposób będziemy patrzyli na ludzi, którzy są dookoła nas w kościele. Może zobaczymy kogoś, kto się dopiero co nawrócił i Bóg uzdrawia przez niego niesamowitą liczbę osób w sposób, o który ty zawsze marzyłeś. Jeżeli w tobie będzie mentalność taka, że ja tyle o to się modlę, ja tyle o to zabiegam, a tego nie mam, to może się okazać, że zaczniesz potępiać tę osobę. Że zamiast być wdzięczny Bogu za to, że ludzie są ratowani, to ty będziesz praktycznie działał na niekorzyść tamtego człowieka, mówiąc mu, że nie ma prawa tego robić, bo nie jest godny. Faryzeusze robili dokładnie to samo. Pamiętacie modlitwę, kiedy celnik i faryzeusz stanęli w świątyni? Dokładnie to samo. Celnik modlił się: Panie, okaż mi łaskę, okaż mi miłosierdzie, został usprawiedliwiony. A modlitwa faryzeusza była: o Boże, jak ja Ci bardzo dziękuję, że jestem taki super i nie jestem jak tamten grzesznik. Co więcej, widzimy tutaj jeszcze jedną rzecz, kiedy ta wypowiedź starszego syna się rozpoczyna. Syn staje przed ojcem i chcą odbyć poważną rozmowę, ponieważ syn ciężko pracuje i w pewnym momencie widzi błogosławieństwo, które doświadcza młodszy syn, i frustracja w jego sercu, która się gromadziła przez lata, eksploduje. I mówi mu coś takiego. Zaczyna od słów: służę ci i nigdy nie przestąpiłem twojego rozkazu. Wyobrażacie sobie tak rozpoczynać rozmowę z ojcem? Tato to nadużycie. Służę ci, panie mój. Służę ci, szefie mój. To było setnem jego życia. Służba. Nie chodziło o nic innego, chodziło tylko o to, żeby zasłużyć na to, aby być synem swojego ojca. Co gorsze, jeszcze potem mówi: nigdy nie przestąpiłem twojego rozkazu. A wiemy, że Biblia mówi, że każdy zgrzeszył i wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. Ale to jeszcze nic, bo dalej mówi: nie dałeś mi nawet koźlątka. Już sobie wyobrażam myśl tego ojca: jak ci nie dałem? Przecież na początku historii dałem ci 2/3 mojej majątności. Tych koźląt tam jest 500 tysięcy. Weź sobie jeden. Weź sobie jeden. Jednego z nich. Ale ta wypowiedź właśnie tego starszego syna pokazuje coś bardzo jaskrawego. Że możemy być przykładnymi chrześcijanami w Królestwie Bożym. Przykładnymi w tym sensie, że patrząc z boku, to powiesz: człowiek święty, służy w 5 służbach, żyje nienagannie, ale może się okazać, że w twoim sercu jest pewna frustracja, że w twoim sercu tak naprawdę jest pewien ból i tęsknota za rzeczami, które masz, ale których nie dostrzegasz. Za rzeczami, które masz i dostałeś od Boga, a na które chcesz sobie zasłużyć. One są twoje, a ty ciągle na nie pracujesz. aby samemu sobie udowodnić, że jesteś godzien, żeby z nich korzystać. I to jest tak, to może być tak subtelne, że myślę, że każdy z nas się spotkał z czymś takim. Kiedy przychodzisz na nabożeństwo i miałeś dobry tydzień, to jest aleluja i do przodu. Ale kiedy miałeś gorszy tydzień, to myślisz sobie, Bóg dzisiaj mnie nie dotknie. Bóg dzisiaj mnie nie dotknie, bo sobie na to nie zasłużyłem. I kiedy dajemy się wpędzić w taki sposób myślenia, to diabeł ma bardzo łatwą i prostą drogę do tego, żeby nas okradać z tożsamości, z radości, z pasji i doprowadzać nas do miejsca, w którym tak naprawdę będziemy tylko wyrobnikami, a życie nie będzie miało tego smaku, które powinno mieć, kiedy jest się dzieckiem Bożym. Więc już kończąc, chciałbym pokazać wam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Zaczęliśmy od tego, żebyś sobie, zadałem wam pytanie, żeby każdy sobie pomyślał, do którego syna tobie bliżej albo z kim bardziej się utożsamiasz. To dobra wieść jest taka, że niezależnie od tego, do którego z tych synów ci bliżej. Dziękuję, tak będę kończył, zaraz będziemy mogli zacząć uwielbienie i modlitwę, także jak chcecie, to można wyjść. Że niezależnie od tego, do którego z tych synów ci bliżej, to chcę, żebyś zapamiętał tą jedną rzecz, że chrześcijaństwo nie opiera się na zasługach twoich, ale na zasługach Jezusa. Że nie opiera się na naszych uczynkach, ale na łasce Bożej. Że nie opiera się na wypełnianiu reguł, ale opiera się na relacji. I to jest pierwsza i fundamentalna rzecz, która odróżnia syna od najemnika. Że syn, nawet jak nawali, to wchodzi do ojca, otwiera drzwi, nawet specjalnie nie pukając. I jeszcze na koniec dwie rzeczy z tego tekstu chciałbym wam pokazać. W 31 wersecie czytamy takie dziwne słowa. To są słowa, które padają do starszego syna. Wtedy ojciec rzekł do niego: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Tym jednym zdaniem jestem pewien, że Jezus chce pokazać niesamowitą prawdę. Jesteś Synem Bożym, zawsze jestem z tobą, mówi ojciec. Jesteś synem moim, jestem po twojej stronie, chcę cię błogosławić. To jest, myślę, podstawowa rzecz w byciu dzieckiem Bożym. Ale jest jeszcze jedna niesamowita sprawa odnośnie tego młodszego syna. Pamiętacie, kiedy on wejrzał w siebie, to postanowił wrócić do ojca i sobie ułożył tą przemowę, którą powie jego swojemu ojcu. Ta przemowa była zaplanowana tak. Wstanę, pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał wtedy i poszedł do ojca swego, a jak gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Wtedy syn zaczął swoją przemowę. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. I nagle ojciec mu przerywa i mówi: przynieście tutaj płaszcz, przynieście pierścień. Nie wiem, czy zauważyliście, te dwie przemowy się różnią. Ta zaplanowana od tej wypowiedzianej. Brakuje jednej pewnej części. Ta część brakująca brzmiała: uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. To, co zrobił ojciec, to, że kiedy jego syn, który był złamany i czuł się niegodny, przybiegł do niego i chciał i pokutuje i mówi: tak, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. I tak, nie mam żadnych zasług, którymi mógłbym się obronić i i domagać, żebyś dalej nazywał mnie swoim synem. I w momencie, kiedy już chciał wypowiedzieć, to uczyń mnie chociaż niewolnikiem swoim, to ojciec rzucił się na niego i swoim ramieniem zatkał mu usta. Tak sobie to wyobrażam. Nie pozwolił mu wypowiedzieć tych słów, ponieważ byłoby to tak raniące dla ojca, że wolał tak naprawdę tego nie usłyszeć. Bo to nie była prawda. I tak jak mówiłem, że w Królestwie Bożym nie ma nic za nasze zasługi, tak samo miłość ojca do syna nie jest za nas zasługi. Kiedy przyszedłby do mnie mój syn i powiedział: tato, ja nie jestem godny, albo za co ty mnie kochasz? To bym mu powiedział argument, na który nie istnieje żaden kontrargument. Tym argumentem brzmiałby tak: bo tak, synu, ja cię kocham, bo tak. I nie chcę, żebyś myślał o sobie w inny sposób. Nie dopuszczę do tego, żebyś funkcjonował inaczej. Ty jesteś moim synem i kropka, i chcę, żebyś w taki sposób myślał i żebyś w ten sposób funkcjonował. Żebyś wiedział, kim jesteś i żebyś miał tą pewność, że ja i ty to jest coś wyjątkowego między nami. To jest relacja między nami i zawsze możesz liczyć na mnie. Zawsze możesz polegać na mnie. Niezależnie, czy marudziłeś cały ten dzień i byłeś bardzo irytujący, czy akurat się zachowywałeś tak jakby wypadało. I wracając do tego, od czego zacząłem, ta historia nie mówi w pierwszym kolejności o tym, żeby nie być najemnikiem. Ona przede wszystkim mówi o tym, żeby być synem i że ojciec szuka każdego, kto zginął z jego domu. Ale jest ryzyko, że mimo tego, że ojciec będzie mówił do nas, mówił o swojej miłości, zapewniał nas o to, my będziemy z całych sił chcieli funkcjonować jak najemnicy. I powiemy: nie, 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 tato, ja wiem, że ty mnie kochasz, ale ja nie jestem godny. Nie, 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 tato, ale ja jeszcze na to nie zapracowałem. Ja muszę na to zasłużyć. Jak zasłużę, to wtedy będę mógł mieć pewność, że tak rzeczywiście jest. Ale tak nie, Bóg nie chce tego od nas i to nie jest możliwe. To nie jest możliwe. Ten młodszy syn, jeszcze tak w 19 wersecie czytamy, zaczyna się ten werset tak: już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Wcześniej wygląda na to, że wcześniej myślał, że jest godzien. Ale prawda jest taka, że ani wtedy nie był godzien, ani teraz nie jest godzien, ani a propos tego starszego syna, jak zaorasz całe pole, też nie będziesz godzien. Jesteś moim synem i już. I nie chodzi o to, żebyś zapracował na to, tylko żebyś to przyjął. Także to jest pierwsza część, do której chciałem zacząć. Żebyśmy pamiętali o tym, że Królestwo Boże opiera się na zasługach Jezusa, a nie na naszych. Że opiera się na łasce Bożej, a nie na naszych uczynkach i naszym staraniu. Że opiera się na relacji, a nie na wypełnianiu reguł. I kiedy to się stanie naszą częścią nas, to rzeczywiście będzie ono mogło mieć smak, jakość i owoce, których sobie nigdy nie wyobrażaliśmy. I teraz, jeżeli odnajdujesz w swoim sercu, w swojej postawie takie właśnie podejście, że muszę na coś zapracować albo nie jestem godzien, to zachęcam cię, że kiedy będzie trwało uwielbienie, porozmawiaj o tym z ojcem. Powiedz mu, jak się czujesz i pozwól mu dotykać swojego serca. I przyjmij też tą prawdę, że ojciec nie chce, żebyś był w tym miejscu. Nie chce, żebyś w ten sposób funkcjonował. On chce, żebyś funkcjonował i żył jako jego syn i jako jego córka. I kiedy do niego przychodzisz, to przychodzisz do niego z tej pozycji. I nic nie musisz. Nic nie musisz. Kiedy przychodzisz do ojca, nic nie musisz. Amen.